Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże wszystkim naszym radiosłuchaczom, wszystkim studentom radiowo-internetowego studium biblijnego. Rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu przyglądanie się tajemnicy sakramentu pokuty, w ogóle tajemnicy pokuty w księgach Starego Testamentu. Ksiądz Mirosław nas wprowadził przez pięcioksiąg, a dzisiaj naszym prowadzącym, wykładowcą jest ksiądz profesor Grzegorz Balan. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam wszystkich uczestników radiowo-internetowego studium biblijnego. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. No i oczywiście prowadzącego to nasze spotkanie księdza Piotra, który dzisiaj co prawda słychać, że nie jest dysponowany, ale dzielnie prowadzi naszą audycję.
Księże profesorze, rozpoczyna ksiądz swój wykład od przytoczenia dosyć obszernego fragmentu katechizmu Kościoła katolickiego od 1423 do 1424 punktu i przywołuje w ten sposób określenia, jakimi Kościół katolicki nazywa sakrament, rzeczywistość sakramentu pokuty. I to jest jak gdyby wstęp do wykładu księdza profesora.
Tak, pozwoliłem sobie przywołać te różne określenia sakramentu pokuty, ponieważ tutaj na marginesie mówiąc, chciałem jeszcze raz przypomnieć, że mówiąc o sakramentach w perspektywie Starego Testamentu, zawsze będziemy mówić o tak zwanych prefiguracjach, czyli zapowiedziach starotestamentalnych poszczególnych sakramentów świętych ustanowionych przez Jezusa Chrystusa. Przywołując ten fragment z katechizmu Kościoła katolickiego, chciałem nawiązać do różnych określeń tego sakramentu, które w tradycji Kościoła ukonstytuowały się na przestrzeni wieków, ponieważ każda z tych nazw będzie miała, można by powiedzieć, jakąś swoją prefigurację, zapowiedź w Starym Testamencie. Każda z tych nazw, mówiąc dokładnie, ukazuje pewien aspekt sakramentu pokuty i pojednania. I poszczególne aspekty w Starym Testamencie mają swoje zapowiedzi i w ten sposób możemy mówić o zapowiedziach sakramentu pokuty i pojednania w Starym Testamencie.
Może przypomnijmy właśnie te pięć określeń katechizmu Kościoła katolickiego na sakrament pokuty i pojednania.
Jak już ksiądz Piotr wspomniał, znajdują się one w dwóch punktach katechizmu Kościoła katolickiego 1423 i 1424. Odsyłam do pełnego tekstu. Ja tylko przytoczę hasłowo. Pierwsze określenie to sakrament nawrócenia, drugie sakrament pokuty, trzecie sakrament spowiedzi, czwarte określenie to sakrament przebaczenia i piąte sakrament pojednania.
W takim razie w tym kluczu, księże profesorze, tych nazw zapytam. W Starym Testamencie brzmi nieustannie tak naprawdę wezwanie do nawrócenia. Skąd się to nieustanne wezwanie do nawrócenia w Starym Testamencie bierze i jak możemy to właśnie odczytać jako prefigurację też tegoż sakramentu, którym dokonuje się nawrócenie człowieka?
Analizując teksty Starego Testamentu można zauważyć, że człowiek starotestamentalny miał świadomość swojej grzeszności. I to tak tylko wspomnę na marginesie. Jest to jakaś chyba diametralna różnica od tego, co doświadczamy we współczesności, gdzie zanika poczucie grzechu. W Starym Testamencie naród wybrany, czy poszczególni członkowie narodu wybranego mieli świadomość swojej grzeszności, zwłaszcza w pewnych okolicznościach. Tymi okolicznościami było wymierzanie kary przez Boga. Te kary miały różną formę, czy to formę rozmaitych nieszczęść, zsyłanych chorób. Przedwczesna śmierć też była postrzegana jako kara za grzechy, czy też podbój albo ucisk przez narody pogańskie. W tych okolicznościach następowała swego rodzaju refleksja, skąd się ta kara pojawiła. Wtedy człowiek sobie uświadamiał, że jest to konsekwencja popełnionych grzechów. Stąd też właśnie pojawia się ten proces nawracania się i szukania miłosierdzia Bożego jako źródła błogosławieństwa, dającego na powrót szczęśliwe życie.
Może warto przytoczyć, księże profesorze, jakiś konkretny tekst, który rzeczywiście jest takim świadectwem tego, o czym ksiądz profesor nam teraz powiedział.
Oczywiście na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza w interesujących nas księgach pism i proroków, można wiele takich świadectw przywołać. Nadmienię tylko jeszcze jedną taką kwestię, że w Starym Testamencie też było specyficzne rozumienie kary, ponieważ w dawnym Izraelu było głębokie przekonanie, że restytucja, czyli odpłata za poszczególne czyny człowieka dokonywała się w ramach doczesności, więc wszelkie nieszczęścia doznawane przez człowieka, czy błogosławieństwo Boże było w tym kluczu odczytywane. Najbardziej tą kwestię widać na kanwie tak zwanego schematu deuteronomistycznego, gdzie widać te poszczególne etapy, a mianowicie odejście przez grzech od Boga, kara, nawrócenie, następnie uwolnienie od tej kary jako wyraz Bożego przebaczenia. Ten schemat widać wyraźnie choćby w Księdze Sędziów, ale jako takie świadectwo chciałbym przytoczyć fragment Psalmu 78, gdzie wyraźnie widać ten schemat, a mianowicie psalmista pański w ten sposób to wyjaśnia. Jednakże nadal grzeszyli i nie wierzyli jego cudom. Szybko ich dni zakończył i lata ich nagłą zatratą. Gdy ich zabijał, szukali go. Nawracali się i znów szukali Boga. I przypominali sobie, że Bóg jest dla nich skałą, że Bóg Najwyższy ich Zbawicielem. A więc w tym krótkim fragmencie widać, w jaki sposób dochodziło do takiej refleksji na temat, nad grzesznością człowieka w Starym Testamencie.
Szczególnym przekraczaniem przez Izrael Bożego prawa to był grzech bałwochwalstwa. Myślę, że dzisiaj do końca nierozumiany w naszym świecie, bo myślę, że też możemy dzisiaj zobaczyć, jak my też oddajemy cześć bałwanom, tylko to w inny sposób wygląda. I rzeczywiście ksiądz przytacza teksty, które mówią, że ci ludzie Starego Testamentu mieli świadomość tego, że oni są skłonni do zła.
No wymownie brzmi w tym kontekście tekst z drugiej księgi Kronik z 6 rozdziału, 36 werset. Jest to fragment zaczerpnięty z modlitwy Salomona, odnotowany przez kronikarza, a brzmi następująco: bo nie ma człowieka, który by nie grzeszył. W tym kontekście chyba każdy tutaj odczuwa pewne taką paralelę pomiędzy tym, co mówi święty Jan w swoim pierwszym liście, że no, któż z nas jest bez grzechu. Drugie takie świadectwo starotestamentalne pojawia się w Psalmie 51, kiedy to podmiot tegoż psalmu wyznaje: oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.
Tym psalmem Kościół modli się w każdy piątek, jakby przypominając sobie te sytuacje człowieka, chociaż rzeczywiście żyjemy przecież już po zmartwychwstaniu Chrystusa, a więc jesteśmy odkupieni i mamy otwartą drogę do Boga. No właśnie, istotą łamania prawa, czy to bałwochwalstwa, czy innych grzechów, tak naprawdę to było odrzucenie Boga jako tego, który jest Panem, Ojcem, który człowiekowi nie chce czegoś zabraniać, ale chce jego dobra, prawda?
Tak, to wybrzmiewa między innymi w księdze proroka Ozeasza, gdzie Bóg przedstawia się jako miłujący ojciec, natomiast naród wybrany jawi się jako tutaj jego dzieci, którzy łamiąc poszczególne nakazy prawa odrzucają miłość Boga jako miłość ojca, który z pewną taką troską otacza swoją miłością naród wybrany. A zatem można by powiedzieć, że grzech, który polega na łamaniu prawa Mojżeszowego, jest ostatecznie odrzuceniem samego Boga, który jest autorem poszczególnych nakazów prawa danego przez Mojżesza.
Może niech ten tekst wybrzmi, księże profesorze, bo rzeczywiście to jest taki bardzo dobitny tekst Księgi Ozeasza.
Rzeczywiście on ukazuje istotę tej Bożej miłości, a brzmi następująco: miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości.
Tak, cały tekst jest też w wykładzie, ale oczywiście cały tekst jest w Księdze Pisma Świętego. Księże profesorze, jeszcze jedna kwestia, którą ksiądz porusza, mianowicie to wezwanie do tego, by przestać grzeszyć, by rzeczywiście zmienić swoje życie, bo istotą nawrócenia jest zmiana myślenia. Ono w szczególny sposób rozbrzmiewa w różnych księgach, ale ksiądz tutaj ukazuje nam dwa teksty z księgi proroka Ezechiela.
Tak jak już wspomniałem, naród wybrany w tych szczególnych okolicznościach, moglibyśmy powiedzieć takich ekstremalnych okolicznościach Bożego karania, uświadamiał sobie zgubne skutki swoich grzechów. Są też prorocy na przestrzeni dziejów Izraela nieustannie wzywali do nawrócenia. Często na kartach Starego Testamentu pojawiają się te apostrofy, wezwania rozpoczynające się od słów: nie grzeszcie, nawracajcie się. Tutaj można by przytoczyć bardzo dużo takich tekstów zaczerpniętych czy z literatury dydaktycznej, czy też mądrościowej, a zwłaszcza z tekstów prorockich. Wzywanie, aby odwrócić się od grzechu, a zwrócić się do Boga, aby mieć życie. I tutaj, jak ksiądz Piotr wspomniał, bardzo wymownie brzmi tekst proroka Ezechiela. Dokładnie mówiąc, są to słowa Boga, które prorok przytacza, a mianowicie Bóg mówi: na moje życie, wyrocznia Pana Boga, ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie z waszych złych dróg. To słowa samego Boga.
Bądź też odrzućcie od siebie wszystkie grzechy. Księże Grzegorzu, w tym procesie nawracania wspomina ksiądz o tym, że też towarzyszą pewne zewnętrzne praktyki, my powiemy pokutne, czyli pewnie wyraz tego, że ten człowiek, który chce do Boga wrócić, podejmuje też jakieś zewnętrzne akty, które mają i dla niego samego, i dla wspólnoty jakieś znaczenie. Dzisiaj może to mniej widać, bardziej to było widoczne w czasach pierwotnego Kościoła, ale jak to właśnie wygląda w pismach Starego Testamentu?
Z pewnością mój poprzednik, omawiając kwestię sakramentu pokuty, jego zapowiedzi na kanwie pięcioksięgu, wspominał, że w prawie mojżeszowym istniały ofiary przebłagalne, czy mówiąc inaczej, ekspiacyjne za grzechy, które miały na celu oczyszczać naród wybrany z jego przewinień. Natomiast na kartach pism i u proroków można co prawda znaleźć odniesienia do tych ofiar, ale bardzo ważną kwestią, która została tam wyakcentowana, są praktyki ascetyczne oraz liturgie pokutne. W ramach tych praktyk ascetycznych występowały posty, rozdzieranie szat, odziewanie się w pokutne ubrania, dokładnie mówiąc wory pokutne, posypywanie głowy popiołem czy też ziemią, siedzenie czy też spanie na popiele. Tutaj można by oczywiście przytoczyć rozmaite teksty. Ja pozwolę sobie tu przytoczyć przynajmniej jeden z księgi Nehemiasza, 9 rozdział, 1 werset. którym występuje następujące stwierdzenie. W 24 dniu tego miesiąca zgromadzili się Izraelici, skruszeni postem i odziani w wory, z głowami posypanymi ziemią. Również w pierwszej Księdze Królewskiej mamy podobne świadectwa. No i oczywiście najbardziej wymownie tutaj brzmi to, co zostało odnotowane na kartach Księgi Jonasza, kiedy Jonasz udał się do Niniwy i głosił wezwanie do nawrócenia. Mieszkańcy Niniwy odziali się w wory pokutne, podjęli post od siedzącego na tronie króla po nawet zwierzęta.
Mała przerwa muzyczna. Deus meus, do mnie wróć. Niech zabrzmi takie wezwanie do nawrócenia i zaraz do naszej rozmowy wrócimy. Do mnie wróć, tak nam śpiewali członkowie zespołu Deus Meus. Księże profesorze, ale czy te praktyki pokutne, posypywanie popiołem, siedzenie w ziemi, było tylko tak dla samego siedzenia, zewnętrznego wyrazu, czy to miało jakiś większy wymiar? Tak nawiązuje do naszej praktyki pokutnej, popielcowej środy, kiedy tłumnie przychodzimy posypać sobie głowę popiołem i nic z tego nie wynika.
Oczywiście celem tych praktyk było wyrażenie skruchy i uproszenie u Boga przebaczenie grzechów. Podobnie jak i wszelkie liturgie pokutne, których integralnym elementem był płacz, lament, modlitwa i prośba o przebaczenie. To wszystko miało na celu wyrażenie swojej grzeszności, wyrażenia skruchy, no i prośba skierowana do Boga, aby Bóg przebaczył grzechy swojemu ludowi.
I ksiądz też przytacza, i wydaje mi się, jest to takie rzeczywiście wezwanie bardzo mocne, o tym, że nie chodzi o szaty, nie chodzi o zewnętrzne nawrócenie, ale o wewnętrzne. Prorocy niejednokrotnie mówili o rozdarciu serca.
No właśnie, tutaj w tekstach proroków zwłaszcza to wybrzmiewa, aby te praktyki pokutne nie były tylko zewnętrznymi gestami, czynami, ale one miały taki wymiar wewnętrzny, duchowy. Pięknym tekstem jest ten pochodzący z księgi proroka Joela, gdzie mamy to Boże wezwanie: nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz i lament. A na innym miejscu w tej samej księdze mamy te znamienne słowa, które już tutaj nadmieniał ksiądz Piotr: rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Tutaj w tym kontekście należy wspomnieć rozumienie w antropologii starotestamentalnej serca. Czym serce było, czego symbolem było serce? Dla nas, współczesnych ludzi, serce to od razu kojarzy się z miłością, z uczuciami. Dla narodu wybranego, człowieka Starego Testamentu, serce było postrzegane jako siedlisko świadomej, rozumnej oraz wolnej osobowości człowieka, czyli miejscem podejmowania decyzji, a także organem uczuć i rozmaitych pragnień. Stąd też wezwanie proroków, aby ta przemiana dokonywała się na płaszczyźnie serca, czy też w perspektywie serca, to właśnie chodzi o tą wewnętrzną przemianę, a wszelkie zewnętrzne gesty, czyny pokutne miały być tylko właśnie tym wyrazem zewnętrznym tego, co się ma dokonywać we wnętrzu człowieka, czyli w przestrzeni jego serca.
I myślę, że jeszcze warto, by ksiądz profesor nawiązał i żeby to wybrzmiało, że wtedy, kiedy są te praktyki zewnętrzne, a nie ma wewnętrznego nawrócenia, to Bóg mówi wprost: nie chcę tego. Tutaj ksiądz profesor przytacza bardzo mocny tekst proroka Izajasza.
Właśnie prorok Izajasz bardzo mocno podkreśla, że praktyki pokutne, wszelkie ofiary składane Bogu są puste, jeżeli nie jest to połączone z odrzuceniem zła, a zwróceniem się ku dobru. Tutaj odsyłam naszych radiosłuchaczy, uczestników naszego studium biblijnego do tekstów z proroka Izajasza. Zwłaszcza mam tu na myśli 58 rozdział, wersety od 3 do 7, a także 1 rozdział, wersety od 11 do 17. Podobne motywy możemy znaleźć u proroka Amosa, gdzie właśnie bardzo mocno jest to podkreślone, że istotą nawrócenia jest ta wewnętrzna przemiana, która potem owocuje w codziennym życiu. Prorok Izajasz bardzo mocno też akcentuje kwestię miłości bliźniego, świadczenia dobra drugiemu człowiekowi i w ten sposób wiąże praktyki pokutne z codziennym życiem człowieka.
Obok tych czynów pokutnych, tak nawiązując do tego, co profesor mówi, czy były jakieś inne praktyki, które mogły, w cudzysłowie, uwalniać od grzechów?
Tu na uwagę zasługuje kwestia jałmużny. W Księdze Przysłów nawet mamy takie znamienne stwierdzenie: pożycza samemu Bogu, kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo on mu nagrodzi. A więc widzimy, że dawanie jałmużny swoimi skutkami dosięga samego Boga. Stąd też w tej całej praktyce nawracania się, tym procesie nawracania się, w tym procesie przemiany swojego życia, jałmużna w przekonaniu dawnego Izraela miała niesamowite znaczenie. Świadczą o tym choćby teksty z tradycji dydaktycznej, mądrościowej. Jeżeli mogę, przytoczę je tutaj w całości, zwłaszcza te pochodzące z Księgi Tobiasza, gdzie znajdują się następujące pouczenia. Jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego. Na innym miejscu w tej samej księdze mamy następujące stwierdzenie. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. I w księdze Syracha mamy następujące stwierdzenie. Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy.
Już teraz pewnie rozumiemy, skąd taki nacisk papieża Franciszka też na jałmużnę i zauważenie drugiego człowieka. Właśnie tam jest też to źródło. Księże profesorze, bo czas nas bardzo goni, a ja chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy w Starym Testamencie, w pismach u proroków, jest jakaś praktyka wyznawania grzechów odnotowana? Czy tego nie znajdujemy właśnie?
No, z pewnością każdy słuchający naszej dzisiejszej audycji zadaje sobie pytanie, czy wprost jest jakaś prefiguracja sakramentu pokuty, który my również rozumiemy jako spowiedź, czyli wyznanie grzechów. Oczywiście na kartach Starego Testamentu nie pojawiają się dokładne opisy szczegółowego wyznawania poszczególnych grzechów, niemniej jednak znajdują się ogólne wzmianki o wyznawaniu grzechów. Jak to wyglądało w praktyce? No to trudno powiedzieć, ale mamy odnotowane pewne teksty, w których jest bezpośrednio nawiązanie do tej praktyki, gdzie publicznie naród wybrany, czy poszczególni członkowie wyznawali grzechy. Może dla przykładu warto przytoczyć choćby jeden z tekstów. Tutaj może nawiążę do pierwszej Księgi Królewskiej, gdzie znajduje się następujący tekst. Oni zaś w kraju, do którego zostali uprowadzeni, będą żałować, nawrócą się w kraju zaborców i będą cię błagać o litość, wołając: zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. Podobne teksty można znaleźć w pierwszej księdze Samuela, w księdze Nehemiasza czy w psalmach.
Ponieważ czas nas goni, niestety już musimy kończyć. Zapraszam naszych słuchaczy, studentów do sięgnięcia do tekstów. On jest dostępny na stronie Gościa Niedzielnego i naszego radia. Natomiast na koniec, księże profesorze, pytanie.
Ponieważ czas nas nagli, więc krótko zadam pytanie tylko. Który z uczynków miłosierdzia miał w przekonaniu dawnego Izraela moc oczyszczania z grzechów?
Bardzo dziękuję wszystkim radiosłuchaczom. Życzymy dobrej niedzieli, całego dobrego tygodnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim.
Radiowo-internetowe studium biblijne.